Gośćmi wieczornego programu w Polskim Radiu Rzeszów są panowie Dariusz Chybel oraz ojciec Maksymilian Nawara. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Będziemy rozmawiać między innymi o takim pojęciu jak medytacja. Pojęcie trochę wydawałoby się z muzeum dzisiaj w XXI wieku, ale jednak chyba coś ciągle jest w człowieku takiego, że się wraca. Wraca do rzeczy dawnych, wraca do rzeczy może troszeczkę gdzieś zagubionych. W biegu, w zgiełku, ojcze Maksymilianie.
Myślę, że na pewno jest taka tęsknota do powrotu do siebie samego. Bo to, co obserwujemy, to jest oczywiście duży rozwój i duże możliwości, ale jednocześnie człowiek jest zagubiony w tym wszystkim, jest trochę taki rozczłonkowany na wiele różnych stron i tęskni za taką jednością. Jednością ze sobą samym, jednością z Bogiem, jednością z innymi. Też szuka sposobu czy drogi do tego, jak się właśnie spotkać ze sobą. Kiedyś papież Paweł VI powiedział w przemówieniu na Monte Cassino o tym, że właśnie ta gwarancja osobistego życia prywatnego skłania ludzi do poszukiwania takich miejsc jak klasztory benedyktyńskie, gdzie przechowywane dla nich jest pewna tradycja, czyli to, co jest dziedzictwem dawnych ojców, nie wydarte tym ludziom, ale strzeżone dla nich właśnie po to, żeby dać im taką możliwość powrotu. Myślę, że medytacja jest taką odpowiedzią na współczesne czasy, szczególnie związane z takim pragnieniem prostoty i zatrzymania. I to też mogę zaobserwować w ośrodku w klasztorze benedyktynów w Lublinie, gdzie z roku na rok tych ludzi zainteresowanych prostą praktyką medytacyjną jest coraz więcej. Coraz więcej jest tych, którzy tęsknią za ciszą, za tym, żeby się spotkać. Z drugiej strony też potrzebują kogoś, kto im pokaże, jak się w tym wszystkim odnaleźć, ponieważ samo zatrzymanie się i sama cisza jest jednak taka dość obezwładniająca dla tych, którzy są niegotowi. Cisza może ich rzeczywiście przygnieść mocno, a zatrzymanie się też jest takim ujawnieniem wielu drgawek, które tam człowiek nosi w sobie. Więc na pewno trzeba czegoś, trzeba kogoś, kto by mógł powiedzieć, co ja mam robić. To już jest taka stara tradycja związana jeszcze ze świętym Antonim z IV wieku, który opuszcza miasto, odchodzi na pustynię, a potem mówi, Panie, chcę się zbawić, ale myśli mi przeszkadzają. Co ja mam zrobić? To jest, myślę, też takie doświadczenie współczesnego człowieka, który chciałby coś zrobić, ale te myśli mu przeszkadzają i to wszystko, co jest w środku.
Pewnie benedyktynowi trochę łatwiej o tym mówić, a na pewno bardziej jest na bieżąco, jeśli chodzi o klasztorne mury i klasztorną rzeczywistość. Pytam teraz nieduchownego. Coraz częściej klasztory otwierają swoje mury, swoje bramy dla świeckich, by chociaż przez kilka dni posiedzieć w ciszy, no mówiąc najprościej, ale to chyba bardzo trudne, tak z marszu, z biegu wejść w zupełnie inną, nieznaną sobie na dobrą sprawę rzeczywistość.
Myślę, że to zależy już indywidualnie od osoby, która poszukuje miejsca odosobnienia w klasztorze, ponieważ obaj jesteśmy związani z ośrodkiem medytacji chrześcijańskiej w Lubiniu, więc też mamy szeroką perspektywę spojrzenia na ludzi i motywy, które ich kierują do tego, żeby przybyć na odosobnienie medytacyjne. Powiedziała pani, że praktyka medytacyjna to brzmi trochę jak coś z przeszłości. Ja widzę coś zupełnie innego. Ta praktyka jest coraz bardziej żywa, coraz większa liczba ludzi sięga do praktyki medytacyjnej i wydaje mi się, że nie jest niczym trudnym przybyć do klasztoru, jeżeli ktoś ma taką tęsknotę w sobie, żeby wykonać ten ruch. O wiele trudniejszą rzeczą jest wejść w pewną dyscyplinę, która wiąże się z uczestnictwem w sesji medytacyjnej, ponieważ no, ona ma określone rundy siedzącej medytacji, bycia samemu ze sobą w milczeniu. To jest jednak kilka godzin dziennie i tu już bym widział większy problem dla niektórych osób, które no, muszą się z tym zmierzyć, muszą się skonfrontować zarówno z samą formą praktyki, jak i z byciem samemu ze sobą. To jest wyzwanie, ponieważ no, wiele osób świeckich na co dzień jest rozproszonych. Odurza się, można powiedzieć, różnymi zewnętrznymi czynnikami. Nie ma przestrzeni ciszy i nagle ktoś przyjeżdża na odosobnienie medytacyjne, nie wie może do końca, z czym się to wiąże i nagle wchodzi w doświadczenie milczenia. Jest sam ze sobą. Bierze udział w posiłkach w milczeniu, w pracy w milczeniu. I tutaj ma tę konfrontację, co on nosi w sobie, jakie myśli ma w sobie. To może być trudny moment, ale Ale to jest błogosławiony moment. Zrobienie tego pierwszego kroku, by przyjechać do klasztoru i drugiego, żeby wejść w doświadczenie medytacji chrześcijańskiej.
Ludzie szukają dróg do siebie. Te przeróżne poszukiwania często odbywają się poprzez bodźce, dźwięki, nagromadzenie różnych impulsów, a gdy stajemy oko w cudzysłowie z ciszą, to jest ogromny problem. Coś wydawałoby się pozbawionego wielu impulsów, do których jesteśmy przyzwyczajeni, męczy, drażni. Dlaczego tak się dzieje? A przede wszystkim, czy panowie, ojciec Maksymilian i pan Dariusz, czy macie takie doświadczenia, czy osobiste, czy z opowieści innych osób?
Na pewno to jest tak, że kiedy zabiera się te wszystkie impulsy zewnętrzne, no to człowiek zaczyna konfrontować się z tym, co jest w środku. No to prosta sprawa. Każdy z nas, gdy się budzi, otwiera oko, bardzo duża ilość tych impulsów dociera. I to wizualnych, i dźwiękowych, i cały czas przechodzimy od jednego punktu do następnego i tak mija jeden dzień i kolejny. I trudno jest na przykład zapytać człowieka o to, co ty myślałeś na przykład rano, dzisiaj, albo jaki miałeś kontakt z tym, co się dzieje z tobą.
I to niekoniecznie dlatego, że budzę się rano, patrzę w siebie, a tam pusto, tylko za dużo po prostu mam wokół siebie rozmaitych bodźców.
Tak, najczęściej. I potem, kiedy się zabiera te bodźce, no to ten nasz umysł, on po prostu staje się niecierpliwy, ponieważ nie ma się czym zająć. Nie ma nic takiego, czym by się mógł zająć na zewnątrz. Więc zaczyna widzieć to, co jest w środku. Czyli zaczyna człowiek konfrontować się właśnie ze swoimi myślami, z pragnieniami, z pamięcią, z emocjami. Zaczyna mieć coraz większy kontakt. I właściwie dlatego ta cisza przeraża, ponieważ ona ujawnia wiele rzeczy, które jest z nami. I ponieważ ujawnia, człowiek też nie jest gotowy na to, żeby wiele z rzeczy przyjąć, czy z nimi się skonfrontować. Też nie wie za bardzo, jak sobie z nimi poradzić. Dlatego też woli zająć się czymś innym, niż po prostu tylko wytrwać w ciszy. Myślę, że to każdego dotyka. Ja pamiętam, że też w swoim życiu miałem taki moment już w życiu zakonnym, kiedy mieszkałem jakiś czas na pustelni i nawet po dłuższym pobycie w klasztorze i przyzwyczajeniu do ciszy, radykalne odcięcie ujawnia wiele rzeczy, które jest w środku. I naprawdę trzeba dużej determinacji i zawsze kogoś gdzieś tam z boku, który by mógł potowarzyszyć i powiedzieć, że to, co się dzieje ze mną, jest normalne i musimy po prostu postawić następny krok. To jest droga do poznania, do zamieszkania ze sobą samym. W naszej tradycji benedyktyńskiej bardzo się to często podkreśla, ponieważ kiedy święty Benedykt opuścił Rzym, czyli wielkie miasto, i odszedł do Subiaco, to święty Grzegorz Wielki napisał o nim, że zamieszkał ze sobą samym w obliczu najwyższego świadka. To habitare secum, zamieszkanie ze sobą samym, jest takim ideałem powrotu. Powrotu do siebie, powrotu do Boga, a przez to też powrotu do innych. No bo to tak jest zawsze, że jeśli mamy większy kontakt ze sobą, bardziej jesteśmy w tym, co się z nami dzieje, no to też bardziej jesteśmy z innymi. To nie jest tak, że słuchamy wtedy innych tylko dlatego, że coś tam mówią, tylko jesteśmy w tym doświadczeniu słuchania. Więc to jest wszystko ze sobą powiązane, ale to nie jest wcale proste. Więc sama cisza z mojego doświadczenia i też z tych obserwacji towarzyszenia wielu ludziom na tej drodze, no nie wystarcza. Tu sama cisza może być przytłaczająca i to już święty Jan Klimak mówił, dla ludzi niedoświadczonych cisza jest przytłaczająca i ona obezwładnia, więc to jest trudna, żmudna praktyka, mimo że ona w samej swojej prostocie formy jest taka, że można ją nauczyć się w ciągu pół godziny, natomiast to, co się tam tak naprawdę dokonuje, to jest nieustanne powracanie, więc samo wytrwanie w praktyce jest najważniejsze i ono tak najbardziej oczyszcza i pozwala zobaczyć te różne rzeczy, no ale to wymaga czasu, wymaga wysiłku, wymaga dyscypliny. To jest taka, jak ja to mówię często, droga maratończyka. Mnisi nie są dobrzy na krótkie dystanse. My musimy być przygotowani na maratony, nawet takie ultramaratony.
Jeżeli buduję na tym, co jest na zewnątrz mnie, no to kiedy zabraknie tego, co jest na zewnątrz, będę czuł brak. Będę często rozrywany. My wszyscy przeżywamy straty w naszym życiu. Począwszy od strat związanych z jakimiś materialnymi rzeczami, z naszymi relacjami międzyludzkimi, także z naszymi stanami wewnętrznymi. Więc to jest pytanie o to, na kim buduje swoją tożsamość. Ja lubię podać taki obraz, że właśnie w człowieku są różne struny. I teraz jest ta struna najbardziej intymna, najbardziej głęboka, dotycząca relacji z Bogiem. Intymna, czuła, subtelna. I jeżeli w tę strunę pozwalamy uderzyć Bogu, albo no, sami też dokonujemy tego wysiłku, żeby ten dźwięk...
Przyzwalamy, żeby coś się dokonało.
Żeby ten dźwięk wybrzmiał i z tej perspektywy idziemy we wszystkie inne aspekty naszego życia, to także wejście w doświadczenie ciszy, które się wiąże z tym, żeby w tę strunę uderzyć, żeby ona wybrzmiała, to wtedy nasze życie nabiera pięknego kształtu i wtedy także te wszystkie nasze wewnętrzne stany i doświadczenia i zewnętrzne dobra i relacje międzyludzkie nabierają pięknego charakteru. Wtedy nie ma problemu. Natomiast kiedy nie ma dotknięcia tej wewnętrznej struny, będziemy żyli w nieustannym chaosie i rozproszeniu.
Jest więc realna szansa na to, by te dwie rzeczywistości, nasze naturalne środowisko życia i funkcjonowania, będzie się to przenikać z tą rzeczywistością ciszy, niezgiełkliwą, niehałaśliwą? Jest możliwe tutaj porozumienie?
Właściwie to tylko, jeżeli tam jest porozumienie, to ma sens, bo nie chodzi nam o to, żeby stworzyć jakieś specjalne oazy, które są poza życiem, którym możemy po prostu oddzielić się od swojego życia i tam wskoczyć sobie w jakąś bagnikę, w której się poruszamy i nabieramy trochę siły.
Od kroplówki
siły.
Do kroplówki.
To na tej, no, tak nie działa. Praktyka medytacji też tak nie działa. To nie jest odskocznie od życia. To ja z całym swoim życiem jestem za każdym razem, kiedy siadam do medytacji i siadam przed Bogiem razem z tym wszystkim, co przeżywam i co jest we mnie. I to, co mnie najbardziej interesuje, to nie to, co się wydarza w trakcie medytacji, czy to, co się wydarza w trakcie mojego odosobnienia, tylko tak naprawdę w jaki sposób to się przekłada na moje życie, na moje relacje, na moje zwykłe funkcjonowanie. Cała tradycja benedyktyńska mówi o takim rozdzieleniu, zburzeniu muru, który rozdzielał pewną sferę sakralną, która przynależała tylko do Boga i do spotkania z Bogiem, a potem takie profanum, no to ta nasza praca i codzienność, to niestety musimy się tam zanurzyć. Benedykt mówi absolutnie nie. Jeżeli jesteś kontemplatykiem, to będziesz nim zarówno w kościele, jak i w ogrodzie, jak i chodząc po rynku w Rzeszowie, czy robiąc cokolwiek innego. Jeśli nie jesteś kontemplatykiem, to nawet choćbyś nie wiem ile godzin spędził w kościele, to ci nic nie da, ponieważ to nie ma tam tego rzeczywistego spotkania, o którym cały czas mówimy. Więc jeżeli rzeczywiście potrafię wykorzystać ciszę do spotkania, czyli do tak naprawdę do powrócenia do bycia, my mówimy o tym, często podkreślamy w Lubiniu, że najprostsza definicja medytacji to jest być wobec tego, który jest. I wtedy nie ma granic, ani czasowych, ani przestrzennych, bo czym jest medytacja wtedy? To wychodzę z sali medytacyjnej, czy wychodzę z kaplicy, ale nic się nie kończy. To jest cały czas inne wydarzenie, w którym ja tak samo jestem. Jeżeli naprawdę dochodzi do takiego spotkania, to granice czasu i przestrzeni nie określają mojego spotkania ani ze sobą samym, ani z Bogiem. Oczywiście w takim zwykłym funkcjonowaniu my potrzebujemy takiego co jakiś czas, na jakiś czas odejść na miejsce osobne, żeby trochę właśnie skonfrontować się z tym, czym ja żyję, czym się karmię i gdzie jestem. Właśnie po to, żeby bardziej powrócić. To jest to, co my często podkreślamy. Odosabniamy się, czyli odchodzimy od tego, co jest naszą codziennością, odchodzimy od naszych bliskich, od siebie samych, odchodzimy osobno po to, żeby bardziej powrócić. Bardziej powrócić realnie właśnie do siebie, do rzeczywistości, do codzienności, do osób, które się zostawia. I taki jest tego cel. Nie po to, żeby odejść, tylko po to, żeby powrócić.
Czy akurat medytacja, ta forma praktyki postępowania w życiu duchowym, to jest jedyna i konieczna zarazem forma, żeby odchodzić, by bardziej być, by sensowniej powracać? Czy też może być bardzo wiele innych sposobów, bo nie tyle chodzi nam o samą formę, ale o efekt?
Zapewne są różnego rodzaju sposoby, by wracać do siebie. Ja mogę powiedzieć o praktyce medytacyjnej, która jest piękna i wartościowa właśnie dlatego, że ona jest zawsze ze mną. To, co my praktykujemy w Lubiniu, to jest doświadczenie tego, że moja obecność w obecności Boga jest zawsze ze mną, gdziekolwiek jestem. I zawsze wskazujemy na to, że praktyka nasza ma te dwa kroki, to znaczy formalna praktyka, która jest potrzebna do tego, żeby usiąść i wytrwać w okresach milczenia, ciszy. I potem jest ten etap przeniesienia tego w życie. I cud tej praktyki, spróbuję tak powiedzieć, cud tej praktyki polega na tym, że ona sama się przenosi. To, że nie trzeba robić jakiegoś sztucznego wysiłku, że teraz oto idę po ulicy i będę tutaj. Ona sama zapuka. Oczywiście taki wysiłek też można podjąć, ale jeżeli ktoś podejmuje formalny wysiłek medytacji, to ta praktyka zapuka i to doświadczenie bycia samo się potrafi objawić. Ale no, tak jak też ojciec Maksymilian powiedział, musimy podejmować pewne formalne praktyki, żeby to uczynić. Czy inne są doświadczenia? Myślę, że są inne doświadczenia, zresztą widać też doświadczenia, które zaczynają czerpać z medytacji rozumianej jako praktyka duchowa czy religijna, bo no, my bardzo mocno kładziemy nacisk na to, że to jest praktyka duchowa i religijna, ale współcześnie widać tendencję do tego, żeby wykorzystać też doświadczenia medytacyjne w celach świeckich. To chociażby przykład jest mindfulness czy jakichś innych praktyk, no, które też zachęcają do bycia, ale to nie jest ten rodzaj praktyki modlitewnej.
I to na pewno też nie chodzi o to, żeby to była jakaś jedna uniwersalna forma, którą żeśmy teraz odkryli
i wszyscy teraz mają
robić, bo to oczywiście jest tak, że ja jestem też głęboko o tym przekonany, też towarzysząc ludziom na tej drodze, że no, każdy tak naprawdę musi odkryć swoją drogę w tej drodze i to niekoniecznie musi wiązać się z tym, że to jest absolutnie taka medytacja, jakiej my nauczamy. Tu chodzi o to, żeby podjąć wysiłek w ogóle do wkroczenia na tą drogę powrotu, a reszta się już tam dokonuje. To jest święty Bazylii, który mówił o tym, szukaj Boga z całego serca, znajdziesz Go. Czyli to jest ta rzecz. Jeśli się zatrzymamy tylko na formach i powiemy o tym, że to jest jedyne i absolutne, to jest nieprawda. Dlatego, że nie ma takiej formy, której... Ja mogę powiedzieć to osobiście z mojego własnego doświadczenia, że dla mnie Maksymiliana to jest jedyna i niepowtarzalna forma i modlitwy i w ogóle życia, natomiast to jest moje doświadczenie. Ja nie mogę tego przekładać na wszystkich innych, dlatego że każdy ma prawo do znalezienia siebie samego czy swojej własnej drogi, więc nam tak naprawdę nie chodzi o jakąś jedną formę. Nam chodzi o zwracanie uwagi na to, co jest najbardziej podstawowe, czyli na bycie wobec tego, który jest.
Nawet w ramach doświadczenia medytacji chrześcijańskiej można wyróżnić różne postawy. Jest postawa ludzi, którzy szukają odosobnienia sesji medytacyjnej, przyjeżdżają do nas. Poszukują głębszej praktyki. Ale są też ludzie, którzy interesują się medytacją chrześcijańską, jest im ona bliska, ale wystarczy im jakiś krótki odcinek medytacji w ciągu swojego tygodnia i nie ma w nich takiej tendencji, żeby jakoś głębiej iść za tą praktyką. Czy jest sens medytować raz w tygodniu? Jest sens, bo jeżeli ktoś zaczyna praktykować raz w tygodniu, to jest nadzieja, że może zacznie drugi dzień w tygodniu, a potem trzeci dzień, a potem czwarty, a może się potem okaże, że będzie medytował przez 7 dni w tygodniu. Jest coś takiego jak reguła tęsknoty w tej praktyce medytacyjnej. Ja też jak prowadzę jakieś prowadzenia do praktyki, to nie zachęcam, żeby ktoś rzucił się na tą medytację, medytował rano, wieczór, we dnie, w nocy. Niech to będzie może krótki odcinek praktyki i niech ona organicznie...
Każdy ma swój temperament, swoją biografię i weźmy to pod uwagę.
I ona w sobie wzrasta i wtedy, jeżeli ta tęsknota jest obudzona, czy ona się coraz bardziej budzi do tego doświadczenia bycia, to ta praktyka będzie coraz bardziej dłuższa, ktoś będzie poszukiwał właśnie na przykład takiego odosobnienia jak w ośrodku w Lubiniu. A ktoś inny pozostanie na potocznym doświadczeniu medytacji.
Czym się różni medytacja chrześcijańska od medytacji w innych religiach?
Istotny jest kierunek tej praktyki. Tradycja medytacji chrześcijańskiej wyrasta z doświadczenia wiary chrześcijan. W tym sensie ona od razu ma kierunek. To jest relacja do Boga, to jest pielęgnowanie relacji do Boga. Niekoniecznie, jeżeli spojrzymy na tradycje medytacyjne w innych religiach, no takiego kierunku na przykład nie ma w buddyzmie, bo nie ma pojęcia na przykład Boga osobowego. Więc tu już widać zasadniczą różnicę. Co do form, trzeba uczciwie powiedzieć, że one mogą być i są podobne, po prostu. To jest trochę tak, mój ulubiony przykład ze sznurami modlitewnymi. Sznury modlitewne, czyli u nas nazywa się to różaniec. Katolicy mają różaniec, prawosławni mają różaniec. Muzułmanie mają różaniec, buddyści mają różaniec, hinduiści mają różaniec.
Tylko nazywają inaczej.
Nazywają to inaczej. I oczywiście każdy z nich używa tego sznura modlitewnego do wyrażenia swojej praktyki duchowej czy religijnej, która wyrasta z doświadczenia wiary czy z doświadczenia sakrum. Więc istotą jest kierunek i potem podążanie do tego kierunku, w tym wypadku do Boga, do relacji z Chrystusem, i pielęgnowanie tego zdecydowanie.
To było pierwsze pytanie ojców w pustyni, jak opuścili wielkie miasto i poszli sobie na miejsca osobne. No, zrodziło się takie bardzo podstawowe pytanie, co to znaczy się modlić? jak spotkać się z Bogiem na modlitwie? Czy ta modlitwa ma się dokonywać tylko w przestrzeni mojego myślenia, czy tylko w przestrzeni mojego mówienia? Co to znaczy tak naprawdę się modlić? Czyli tak naprawdę co to znaczy spotkać się z Bogiem? I to nadało cały kierunek poszukiwań i znajdywania praktycznych odpowiedzi na te stawiane pytania. Więc oczywiście przy okazji tego pojawia się cała praca ze sobą, myśli, zmaganie, walki, przemiana, która się tam dokonuje, ale to wszystko dokonuje się na drodze, która prowadzi w tym jednym kierunku. I ta droga, jeszcze mówiąc za Grzegorzem z Nysy, no nie ma końca. Grzegorz mówi, przechodząc z początku w początki, wkraczamy na drogę, która nie ma końca, dlatego że Bóg jest nieskończony. Więc to, co my robimy teraz, będziemy robić cały czas. Więc to jest też cudowne, że właściwie wszystko mamy teraz. Natomiast ten kierunek jest absolutnie podstawowy, że nam nie chodzi o zdobycie jakichś nadzwyczajnych mocy albo osiągnięcia nadzwyczajnych stanów, albo...
Zaznaczam w tabelce kolejny pułap doskonałości. Tak, kolejny pułap
doskonałości, czy sprawdzania, gdzie jeszcze mi, ile jeszcze mi zostało. Tylko nam chodzi po prostu o zachowanie tego jednego kierunku. Nam chodzi o Boga. To jest coś, co ja bardzo często powtarzam i to jest jedno, uważam, z takich największych przebudzeń w życiu duchowym, kiedy człowiek zaczyna rozumieć, że w moim życiu duchowym nie chodzi o mnie samego. Tu chodzi o Boga. To nie chodzi o to, na którym ja etapie jestem, gdzie już jestem, co osiągnąłem, czego nie osiągnąłem, co jeszcze jest przede mną. Tylko tu chodzi o to, że ja w końcu rozumiem, że tu nie chodzi o mnie. Zostawiam siebie właśnie po to, żeby zobaczyć, że w moim życiu duchowym chodzi o samego Boga.
Troszkę zabawny przykład. Kiedyś pewna osoba przyszła na sesję medytacyjną. Robiłem jej wprowadzenie dosyć dogłębne. Na koniec zadaję pytanie, czy masz jakieś pytania? No ta osoba mówi, no tak, mam, no to słucham, kiedy będzie się coś działo? No ja pytam, ale no co się ma dziać? No jakiś inny stan świadomości. Ja wtedy mówię, no wiesz, no przepraszam bardzo, ale nas interesuje bardzo zwyczajny stan świadomości, naszego prostego, miłosnego doświadczenia przed Bogiem. My się takimi dziwactwami nie zajmujemy. Jeśli ktoś szuka odlotów, to zapraszamy na lotniska, tam można gdzieś sobie odlecieć. Nas interesuje rzeczywistość modlitwy i pielęgnowanie tego doświadczenia w normalnej rzeczywistości, z którą się stykamy.
Czy może być tutaj taka pułapka, że z doświadczenia samego siebie na co dzień wchodzę w doświadczenie samego siebie na medytacji, bo to nagle zaczynam się koncentrować na tym, że mnie coś uwiera, że mnie coś męczy, że się denerwuję, irytuję i znowu doświadczam siebie zamiast kogoś. Czy to jest naturalny etap, czy...
To jest naturalny etap, kiedy przychodzę i siadam z rozbieganego świata, czy jak przyjeżdża ktoś na sesję medytacyjną, to często potrzeba czasu, żeby osadzić się dobrze nawet w ciele. A cóż tu dopiero powiedzieć o osadzeniu się, jeśli chodzi o serce, o umysł, o to, żeby pozwolić myślom, emocjom, jakimś wyobrażeniom czy wspomnieniom opaść. Niech one sobie swobodnie odejdą, żebyśmy mogli wejść w doświadczenie bycia. Więc to jest to naturalny etap. Czasami chyba lubimy sobie pożartować, że no najpierw, żeby dobrze usiąść, to trzeba tak powiedzmy 10 lat w ciele. Potem, żeby trochę oczyścić nasz umysł, nasze serce, to potrzeba kolejne 10 lat, a potem to już pójdzie jakoś.
Czyli im wcześniej, tym lepiej.
Tak, im wcześniej, tym lepiej. Oczywiście to trochę żart, ale no to jest prawda, że siadając już w ciele można odczuć na początku jakieś napięcia. To zależy jeszcze z jakim stanem umysłu czy serca ktoś przychodzi do tej medytacji, bo jak ktoś na przykład przyjeżdża z jakimś silnym doświadczeniem bólu, zranienia, no to się mogą pojawić łzy, może się pojawić strapienie, ktoś jest przygnębiony, trudno mu w ogóle usiąść stabilnie w tej praktyce medytacyjnej. Więc to są etapy, przez które trzeba przechodzić, ale z czasem bardzo szybko można uzyskać doświadczenie stabilnego siedzenia, jeśli chodzi o ciało, ale także jeśli chodzi o serce, umysł. Można bardzo szybko wejść w doświadczenie bycia.
To jest jedna z takich podstawowych rzeczy, to jest taka, że jeżeli chcemy naprawdę spotkać Boga, to najpierw musimy spotkać siebie samych. Jeśli się nie spotkam ze sobą samym, to jest duża szansa na to, że to, co myślę o Bogu, jest tylko moim myśleniem i to jest jakaś wirtualna duchowość, która w ogóle nie dotyka tego, czym ja żyję i kim jestem. Więc jakby te dwie rzeczywistości są zawsze połączone i doświadczenie duchowe jest absolutnie integralne i ono się dokonuje na wszystkich poziomach. I dlatego jestem cały. I to jest też fenomen tej praktyki, że właśnie nie odlatuję, nie mogę się oddzielić od siebie samego, tylko muszę być cały w tym doświadczeniu i cały też w tym zmaganiu ze sobą samym. Więc to jest ta sama droga, natomiast ta droga jest integralna. To znaczy poznanie Boga i poznanie samego siebie, one się ze sobą przeplatają i łączą.
Jeśli duchowość nie działa na ulicy, w miejscu pracy, także w kościele, a miałaby działać tylko na specjalnych odosobnieniach, to coś by było nie tak. To coś by było nie tak. I piękno doświadczenia medytacji, czy w ogóle praktyki duchowej, jest właśnie w tym, że ona jest zawsze z nami. To już o tym mówiliśmy. Nie można oddzielić doświadczenia duchowego z nas. To w nas się to dzieje. To my stajemy w tym doświadczeniu przed Bogiem i nie możemy się oddzielić od naszego serca, od naszego umysłu. Nie możemy się oddzielić, kiedy idziemy po ulicy, kiedy rozmawiamy z drugą osobą, kiedy pracujemy. Przykład pracy to jest wartościowy przykład, do którego trzeba nawiązać, ponieważ podczas sesji medytacyjnej jest specjalne wprowadzenie do pracy. Ludzie świeccy mnóstwo czasu spędzają w pracy. I teraz, czy ktoś ich uczy, by pracę przemienić w jakieś doświadczenie duchowe? Staramy się w Lubinie tak uczynić, żeby pokazać ludziom, że możesz praktykować, podejmować swoje obowiązki w codziennym życiu, ale z trochę innej perspektywy, właśnie z tej perspektywy wewnętrznej. A to jest wszystko doświadczenie medytacyjne i ono się może absolutnie znaleźć w doświadczeniu pracy.
Co jest tutaj startem często spotykanym wśród osób, które decydują się po raz pierwszy zasmakować praktyki medytacyjnej? Czy to jest jakiś etap bezsilności, którego się doświadcza, czy może ciekawość, by poznać coś nowego, coś innego?
To jest bardzo różnie. To nie da się tego tak jakoś łatwo skategoryzować. Ludzie przyjeżdżają, ludzie pytają o medytację w różnym wieku, z różnym doświadczeniem, bagażem życiowym, też w różnym momencie swojego życia. Czasami to jest związane właśnie z ciekawością, bo coś usłyszeli, chcieli zobaczyć, co to jest ta medytacja. Czasami to jest związane z jakimiś przeżyciami, czasami to jest związane z jakimiś pragnieniami. To naprawdę jest cały kalejdoskop różnych doświadczeń ludzkich, które pchają człowieka w tą stronę, żeby po prostu zacząć. Oczywiście wśród tych różnych motywacji są takie, które są wystarczające do tego, żeby zacząć. Natomiast dyscyplina duchowa, jaką jest medytacja.
A motywacje niewystarczające to które?
Każda motywacja, która pcha do tego, żeby zacząć, to jest właściwa. Natomiast oczywiście ona nie oznacza, że ta motywacja pozwoli wytrwać. Bo to jest coś, nie? Że jednak okazuje się, że dyscyplina duchowa, jaką jest medytacja, z czasem stawia coraz większe wymagania. I okazuje się, że ta motywacja początkowa albo zacznie się oczyszczać, albo człowiek powie, nie tak to sobie wyobrażałem, albo nie tego szukałem i wtedy rezygnuje. To jest też jakieś tam doświadczenie ludzkie. Natomiast na pewno potrzeba, którą człowiek odkrywa w swoim życiu, niezależnie od tego, czy ona jest sprowokowana z życiem samym, czy po prostu ciekawością, czy czymkolwiek.
Ten przykład gościa, który przyszedł na sesję medytacyjną i szukał odmiennych stanów.
Odlotów
odmiennych stanów świadomości. No, on się już więcej u nas nie pojawił.
Szczerze się powiedziawszy, pytaje, czy się panowie spotkali już.
Nie, szczerze powiedziawszy, nie dziwię się, bo gdzież tu w tej praktyce medytacyjnej znaleźć takie doświadczenia? Niemniej jednak są osoby, które mają także taką motywację. I to nie jest motywacja, która jest z gruntu zła.
Bo też można szukał, tak, też chciał, szukał.
On gdzieś
swoje znalazł. Pewnie,
gdzieś poczytał gdzieś o tej medytacji, czymś się nakarmił, czy słusznie, czy niesłusznie, trudno to teraz wyrokować.
I nie nam.
No dokładnie. Natomiast on przyszedł, więc miał przestrzeń do tego, żeby przemienić to doświadczenie w coś pięknego. Ta panorama punktów startowych jest niezwykle duża, także świeckie motywacje, przecież my powiedzieliśmy, traktujemy medytację w sposób religijny, duchowy, ale są motywacje czysto świeckie, bo ktoś
chce się wyciszyć,
to jest częsty motyw, jakoś harmonię chce doświadczyć wewnętrzną.
Też ważna jest taka rzecz, że my w Lubinie nigdy nie pytamy
o
motywację, nigdy też nie pytamy o to, skąd kto przychodzi.
Dzień dobry, proszę się wytłumaczyć, dlaczego pani przyszła.
Tak. Jeżeli pani nie odpowie, ankiety pani nie wypełni, to bardzo pani dziękuję.
Nie pytamy też o przynależność.
A rozmowa odbywa się w sieni.
Właśnie.
Nie pytamy też o żadną przynależność religijną, ani o jakiś kontekst. W ogóle takich pytań nie stawiamy. Po prostu jest jedna zasada. My praktykujemy w ten sposób. Medytacja jest wpisana w rytm życia klasztornego, rozkłada się na wiele różnych czynników w ciągu dnia. Jeśli chcesz z nami być, po prostu podążaj za planem. Jeżeli nie potrafisz zachować tego planu, albo coś ci tutaj przeszkadza, to możesz szukać innych miejsc, w których nauczą cię medytacji. Natomiast no, my robimy to w ten sposób. Jeśli chcesz, możesz do nas dołączyć. I tak się to zaczyna. A potem na drodze dopiero tam się objawia to, co się ma objawiać.
Ale lepiej wejść w to doświadczenie, bo są ludzie, którzy wybierają się do naszego ośrodka od lat. Gdzieś myślą o tym, zastanawiają się i potem po wielu latach przyjeżdżają i mogą to wreszcie zweryfikować. Często lepiej te pragnienia, jakieś zachęty wewnętrzne, no, za nimi podążać, bo szkoda czasu. Lepiej to zweryfikować od razu, przyjechać na sesję i ocenić z doświadczenia. Nie teoretycznie, bo teoretycznie to możemy do rana rozmawiać o medytacji. Nasz wieczorny program no, możemy pociągnąć do rana, oczywiście są tutaj ramy czasowe, ale podobnie moglibyśmy do rana rozmawiać o medytacji, podczas gdy o wiele prostszą rzeczą jest słuchaj, usiądź, podążaj za tymi prostymi wskazówkami i będziesz miał wtedy zwrotną informację z doświadczenia twojego, z twojego przeżycia. Więc nie zastanawiaj się też, no może bym za 5 lat pojechał do tego Lubinia, albo za 10. Niedawno mieliśmy przypadek osoby, która przyjechała na sesję, myśląc po raz pierwszy, żeby przyjechać 20 lat temu. Więc no różne są te drogi życiowe, więc przyjedź, sprawdź, zweryfikuj. I teraz odpowiada ci to, to jest twoja droga, dotyka cię, podążaj za tym. Nie odpowiada ci to, nie rusza cię, spokojnie poszukaj czegoś innego.
To jest zupa pomidorowa z ryżem, zacznij jeść. Nie mówimy jak się to robi, ani jak smakuje.
O praktycznych wskazówkach inwestowania w potem rozmawiali dzisiaj ojciec Maksymilian Nawara i pan Dariusz Chyba. Dziękuję serdecznie za wieczorną podróż.
Dziękujemy serdecznie. Pięknie. Pozdrawiam.